Przed mikrofonem Kinga Szymanek. Dzień dobry.
Mądre dzieci.
Dzień dobry, kochani. Dziś w programie będziemy mówić o uczuciach i emocjach. Także o chorobach duszy, z którymi rozprawia się kto, zaraz się dowiecie. Zaprosimy Was też do takiego miejsca, w którym można rozładować emocje. Paulina Superczyńska, Kinga Szymanek, zapraszamy. Jesteśmy razem do godziny 10. Dziś w programie będziemy mówić o emocjach i o tym, kto pomaga nam, gdy są problemy, właśnie na przykład z emocjami. Taką osobą jest psycholog.
Tu się wydaje, że psycholog może rozwiązywać różne problemy, nam pomagać rozwiązywać. Na przykład z kimś bardzo pokłócimy, że tak już bardzo, to nam może jakoś pomóc ten rozwiązać konflikt.
Moja mama jest psychologiem. Moim zdaniem to jest fajna praca.
Psycholog może nawrócić kogoś, kto się źle zachowuje, na dobrą stronę.
Psycholog pomaga osobom rozwiązywać problemy. Tak na przykład ktoś ma problem, bo nie może powstrzymać agresji, to idzie do psychologa i o tym z nim rozmawia. I później, tak jakby jak mu to pomaga, to później też jest łatwiej, bo oczyszcza duszę, ponieważ nam może być niespokojnie z powodu, jak coś złego się stanie, nam to będzie leżało i pójdziemy wtedy do psychologa i nam psycholog z tym pomoże. Są różne odmiany psychologii, na przykład są takie specjalne terapie dla par, dla osób, które są samotne, dla osób, które nie potrafią sobie radzić z emocjami, bo albo wybuchają płaczem, albo czasami się bardzo rozgniewają, albo reagują śmiechem zanadto.
I psycholog pomoże?
Tak, w dużej ilości przypadków tak.
Właśnie mi mama też kiedyś tłumaczyła, bo psycholog to też pomaga, bo jeśli ktoś po prostu boi się komuś powiedzieć to, co czuje, to też czasem idzie do psychologa i mówi to pani i pani jakoś stara się to ułagodzić, czy coś w tym stylu.
A co na taką definicję psychologa powie pani Dorota Kaczmarkowska, która właśnie psychologiem jest.
Przede wszystkim, że już te dzieci bardzo dużo wiedzą, czyli znaczy, że w domach też się już o tym mówi, że jest większa świadomość i dobrze wśród rodziców, że trzeba szukać pomocy, to dla tych dzieci jest bardzo dobrze. Mogę tylko jeszcze tam dodać, że właśnie psycholog też się u niektórych osób zajmuje, nawet jak sobie w miarę radzą, czy przeszły już pewne problemy, też pogłębianiem wiedzy, żeby potem jeszcze lepiej, łatwiej żyć, bardziej nazywa emocje, poszerza też wiedzę i rzeczywiście pokazać nam, jak wykorzystać to, co mamy, jak właśnie ktoś jest delikatny, jak tę delikatność wykorzystać, a nie na przykład jak na siłę robić, żeby ktoś, każdy delikatny był jakiś bardzo przebojowy. Natomiast dwie najważniejsze rzeczy dzieci powiedziały, trzy właściwie, od rozwiązywania problemów ogólnie, jeden, dwa, że są specjalizacje i działy i trzy, od radzenia sobie z emocjami, nad którymi nie mamy kontroli lub w ogóle nie wiemy, co z nimi zrobić. Nic dodać, nic ująć, ja się mogę tylko cieszyć.
To ja zapytam w takim razie, dlaczego te emocje są takie ważne i jak to jest, że ludzie mają problemy z emocjami i czy dzieci mogą mieć problemy z emocjami, czy tylko dorośli mają z tym problem?
No, emocje są ważne, bo stanowią nasz świat wewnętrzny i sposób komunikowania się ze światem. Decydują o odbiorze świata, o przeżywaniu świata. Decydują o jakości naszego życia. Więc no, bez emocji się, że tak powiem, no, nie da życia. Jak ktoś próbuje, to organizm nie jest głupi. Wcześniej czy później daje o sobie znać poprzez różnego rodzaju choroby. Natomiast no, problemy z emocjami to właściwie nie ma wieku, od którego zaczynają się problemy z emocjami, stety bądź niestety, raczej niestety. A to, czy ktoś ma duże czy małe problemy z emocjami, to zależy od tego, jak rodzice podchodzą do emocji. Jeżeli rodzice negują świat przeżyć dziecka albo udają właśnie, że emocji nie ma, albo że emocje są nieważne, albo uważają, że tylko jedne emocje, tak zwane pozytywne, które nie sprawiają otoczeniu problemu i nie komunikują o cierpieniu, są dobre, a te, które mówią o cierpieniu bądź wyrażają gniew, który też stanowi nasz naturalny system alarmujący, obronny, negują albo kojarzą to z czymś złym, no to wtedy są problemy, bo wtedy jest niepełny człowiek i zostaje zaburzony jego system takiej ogólnej autoregulacji i on nie może potem wchodzić w prawidłowe relacje z całym światem i albo jego świat jest zubożony, jakoś żyje, ale mógłby pełniej.
Jaką dać radę rodzicom, jak powinni reagować na emocje swoich dzieci?
Słuchać. najpierw się uczyć, żeby się nie bać, bo rodzic, który nie ma treningu w emocjach, to jak dziecko krzyczy, albo się gniewa, albo się boczy, też wiedzieć, że jest to komunikat, więc zapytać przede wszystkim, o co chodzi, albo jak są te tak zwane negatywne, bardzo otwierającym komunikatem jest przyjęcie emocji dziecka. Czyli widzę, że jest ci trudno. Uznanie jego cierpienia, bo za tym zawsze stoi cierpienie. I każdy z nas, nie tylko dziecko, jak drugi człowiek uzna jego cierpienie, to spokojnieje, bo nie jest tłamszony i ma przestrzeń do rozmowy.
Pamiętajmy też, że nie ma ani złych, ani dobrych emocji. Wszystkie są ważne.
I to jest tak, jakby taki dobry duszek, bo dusza, który jest w nas, tak jak w bajkach są dobre wróżki, duszki, które przychodzą z pomocą bohaterowi bajki, to nasze emocje to są takie komunikaty od naszego dobrego duszka. W bajkach też wróżka, czy teraz jakaś inna postać ostrzega, uważaj, albo gniewaj się, w sensie broń się, bo idzie wróg czy smok. Za moich czasów to były najczęściej smoki. To też cokolwiek będę przeżywał, czy nawet płakał, czy będę się gniewał, żeby właśnie wiedzieć, że to jest taki komunikat od mojej takiej wewnętrznej wróżki czy duszka, niech sobie tam każdy wybierze, kogo ma na podorędziu, i on mi mówi o tym, co mam zrobić. Jak jest mi smutno, to dlaczego? Jeżeli będę wiedział, dlaczego smutno, to do kogo poprosić o pomoc? Jeżeli będę się gniewał, to będę wiedział, kto ewentualnie chce mi zrobić krzywdę lub nawet nie krzywdę, z niewiedzy, jak kolega za dużo ode mnie czegoś chce. Coś ode mnie chce, ale w sposób niegrzeczny. Więc jeżeli ja będę słuchał i patrzył, o co chodzi tej emocji, to mi będzie pomagać, tak jak bohaterowi, który idzie do zdobycia czegoś tam przez góry, lasy, do tego, żeby nie tylko się fajnie bawić, ale żeby mi wszystkie rzeczy w ciągu dnia łatwiej wychodziły, żeby było mniej rzeczy takich właśnie, co mi się tam nie udaje. Bo jak będę słuchał na przykład gniewu i będę wiedział, że jestem zły, tylko też oczywiście nie dawał komuś po głowie, ani nie obrażał, tak? Tylko będę wiedział, że jest mi z czymś trudno, no to szybciej powiem temu komuś, jak już wiem, skąd to jest, czego potrzebuję, tak? Czyli szybciej, albo będę szybciej wiedział, jak ktoś nie posłucha tego, co mówisz, że uciekać. Czyli, i to jest dobre, będę sobie też oszczędzać takich nieprzyjemnych sytuacji. Tak jak w bajkach jest, że uwaga, dół, tu nie wchodź, tak? Tutaj trzeba po linie. To są takie nasze komunikaty. Każda emocja to nam mówi, co się dzieje i jak i posłuchamy, co zrobić. Po to to jest.
Dziś w programie mówimy o pracy psychologa, o tym, czym się zajmuje i w czym nam pomaga. Pomaga leczyć psychikę, gdy ta jest chora. A jedną z takich chorób, która może dotknąć człowieka, jest depresja. Na czym polega ta choroba?
Depresja to jest taki smutek duszy, spowodowany bardzo różnymi sprawami, najczęściej różnymi wydarzeniami smutnymi z przeszłości. To jest tak, jak sobie mówi się, rany często. Tak jak sobie zranimy kolano, bo upadniemy i mamy ranę, musimy ją przeczyścić i potem opatrzyć. Tak samo różne sytuacje w relacjach z różnymi ludźmi, który dany człowiek, który zachorował na depresję, nie zostały wyczyszczone, czyli właśnie omówione, nie został ten człowiek wyprzytulany, nie została mu udzielona pomoc, to potem jest smutny, bo ten smutek mówi, że teraz koniecznie trzeba mu te rany opatrzyć, wyczyścić, coś trzeba, po prostu trzeba zmienić. To tak jak robi się troszkę dziurka w zębie, nie jest to przyjemne, bo boli. Boli dlatego, żeby wyczyścić, zawsze pan doktor czyści, a potem zaplombować. I dlatego to się robi właśnie taka choroba, żeby się zająć sobą. I ona polega na tym właśnie, że człowiek albo jest smutny, ale nie zawsze. Po prostu zachowuje się inaczej niż do tej pory. Jest mu trudno się skoncentrować, gorzej się uczy, nie ma siły na zabawę, lubi swoich przyjaciół, ale bardzo szybko się męczy i na przykład szybciej musi iść do domu, bo jest zmęczony. Albo nie ma siły się bawić, albo jest trudno mu opowiadać, nie zaprasza nikogo, nie wychodzi, śpi dużo, albo odwrotnie, mało śpi, bo się denerwuje i nie wie dlaczego. Po prostu jak mamy poobijane kolana, tak ma poobijaną przez wcześniejsze historie duszę, a kolanko widać, duszy nie, dlatego tak czasem to trwa długo, zanim się okaże, że trzeba pomóc.
Mm-hmm. To jeszcze zapytam, jak psycholog pracuje z takimi osobami, które mają problemy z duszą? Czy to jest tylko rozmowa?
Tak, ale to jest taka bardzo specyficzna rozmowa. To nie jest takie zupełnie jak z koleżanką, bo psycholog zadaje szereg pytań i on jest uczony, jak zadawać pytania, trochę jak detektyw. Taki wywiad specjalny, jak są wywiady detektywistyczne i są różni tam detektywi, którzy odpowiednio pytają i tak zadadzą pytanie, że mają dużo informacji, których inny człowiek nie ma. Tak samo psycholog zadaje pytania, to się nazywa fachowo diagnoza, czyli ocena tego, co się stało, jaka była historia, że ten człowiek jest tak poraniony, tak poobijany, a potem drugim etapem jest, bo to bardzo leczy, żeby opowiedział, jak już psycholog znajdzie i zapyta te odpowiednie momenty, które on na bazie tego wywiadu, jak detektyw wytropił, że to było tam, tam się zbiło kolano, ta osoba walnęła w głowę. Pyta o to, jak ten człowiek to przeżył. Ważne jest, i to leczy, żeby on mógł opowiedzieć i dowiedzieć się, że wszystko, co przeżywał, było dobre. Dobre w sensie nieprzyjemne, ale miał prawo tak przeżywać. A druga rzecz, jak mówiliśmy o gniewie, że jeżeli ktoś go skrzywdził, to nie żeby tego teraz tego kogoś, kto skrzywdził, bić, ale nazwać to, że on rzeczywiście zrobił krzywdę i nauczyć się też bronić na przyszłość, tak? Żeby wyczyścić to wszystko, co spowodowało rany. To się dzieje poprzez opowiadanie o tych zdarzeniach i kolejny etap, najczęściej nauczenie, to dzieci słyszały, też taki termin zaraz wyjaśnię, naukę asertywności, czyli naukę, jak stawiać granice, czyli gdzie mówić, że jest mi w relacji z drugim człowiekiem czegoś za dużo, czegoś za mało, jak nie bać się prosić, jak właśnie mówić nie rób mi krzywdy i jak to się wszystko przerobi, no to taki człowiek zdrowieje.
Czy długo trwa takie leczenie?
Różnie. To zależy od tego, ile tych ran, siniaków i dany człowiek miał i jak one były głębokie. To jest tak, że inaczej się leczy te przysłowiowe zdarte kolano, inaczej jak jest zwichnięta kostka, a inaczej jak jest złamana noga. Więc w zależności od tego, co ten psycholog, detektyw sobie wytropi, to różnie. Parę miesięcy, czasami i ze 2 lata. 2 lata to brzmi tak groźnie, ale się nie ma czego tak bać, bo to się spotyka z psychologiem raz w tygodniu, więc to nie tak, że 2 lata ciągle, ale potem to też zlatuje szybko. Mówimy o świecie przeżyć i to się potem robi, jak już ten pierwszy ból zejdzie, troszkę jak ciekawy serial, nie wiem czy kryminalny, czasami jak może thriller niestety, ale jak się dobrze rozmawia z psychologiem i się polubi psychologa, to jest jak wspólna przygoda, idziemy razem w góry. Czasami jest męcząco, ale jest też ciekawie, a psycholog to jest taki przewodnik, więc nawet jak to czasami trwa i 2 lata, na ogół tak do roku trwa, parę miesięcy do roku, a czasami nie, czasami wystarczy parę spotkań, jeżeli się zareagowało szybko, to tak to wygląda, ale jednego terminu nie ma daty. Nie, to nie jak rok szkolny.
Mówiliśmy dziś w programie o emocjach, o tym, jak są ważne w naszym życiu. Emocje, radość, smutek wyrażamy też przez komunikatory i emotki. Czy są nam potrzebne?
Emotki są po to, że jeśli na przykład komuś nie chce się napisać na przykład OK, bo jakiś jest fajny pomysł, to może na przykład wysłać uśmiechniętą emotkę albo kciuk w górę. I to jest taki znak, że jest OK. Tak, zamiast pisania możemy po prostu wstawić emotkę.
Według mnie emotki są dobre, ponieważ można być źle zrozumianym. Możemy napisać tak, bardzo podoba mi się ten pomysł i możemy zostać zrozumieni w sposób zupełnie przeciwny do zamierzonego. I jeżeli wyślemy emotkę do tego, że jest uśmiechnięta, to już wszyscy będą wiedzieli, że to na pewno nie jest sarkazm.
Jeżeli na przykład pisze się ze znajomymi, no i na przykład chce się napisać, chodźmy coś zjeść. Można na przykład napisać, chodźmy na i wysłać emotkę burgera i frytek. Można wyrazić emocje, jak się jest smutnym. Można na przykład wysłać, nie wiem, emotkę płacza albo nieuśmiechniętej buźki. Albo jak się jest szczęśliwym, uśmiechniętą buźkę albo śmiejącą się.
Ułatwiło życie, bo kiedyś trzeba było pisać, a teraz wystarczy jedna emotka, która może nam wszystko wyjaśnić już, o co chodzi.
Takie używanie emotek zaczęło się w 1999 głównie na polskim komunikatorze Gadu Gadu, który większość starych wyjadaczy zna. Wiem, śmieszne powiedziane. Okay. I właśnie wtedy też zaczęto robić na przykład dwukropek, minus i zamknąć nawias. I to była buźka uśmiechnięta, później to się skróciło do dwóch kropek zamknąć nawias i później już zaczęto wymyślać obrazkowe te emotki, że jak się napisało właśnie dwóch kropek nawias, to wtedy wyskakiwała emotka automatycznie.
Według mnie emotki są potrzebne, bo to jest też ciekawy pomysł wyrażania swoich emocji i na przykład jak jesteśmy smutni to albo o coś prosimy, to na końcu możemy oddać emotkę, która to wszystko tak jakby tą emocję uwiecznia. To bardzo podsumowuje nasze myśli.
Mówili rozmówcy Poli Superczyńskiej, a co na ten temat powie pani psycholog?
Ja uważam, że większość z tych rzeczy, które się pojawiają w naszym internetowym świecie, bo to jest też nowa forma komunikacji, no siłą rzeczy, są wyrazem jakiejś potrzeby, więc jeżeli one są tak popularne, to znaczy, że spełniają swoje zadanie. Emotki to nic innego jak skrócony, chociaż jak ja sama zaczęłam emotki oglądać, to się śmiałam. Może na początku skrócony, teraz bardzo rozbudowany, czyli język emotek też się rozbudowuje. Graficzny system komunikacji różnych stanów emocjonalnych w sposób żartobliwy najczęściej, bo te emotki są ładne, niezależnie jakie są, już same w sobie ta szata graficzna jest wesoła, po to, żeby jak najszybciej się skomunikować z innymi w dobie, gdy też część komunikatorów przynajmniej powinna służyć do szybszego skomunikowania się, a gdybyśmy to mieli zacząć opisywać, nie w sytuacji, gdy jest to rozmowa taka towarzyska, jak na żywo, to by zajęło hektary czasu. Ktoś by nawet się pogubił w tych wywodach, albo byłoby to sztuczne, chyba że ktoś naturalnie ładnie opisuje. Mhm. To jest nowa forma dostosowana do przyspieszonego trybu komunikatorów, które mamy i też jest też forma jakiegoś tam moim zdaniem jednak postępu, bo mamy większą ilość narzędzi, tak? Kiedyś był, nie wiem, wóz kołowy, potem był dyliżans, tak? Potem były pociągi. Tak samo tutaj też, no gdzieś mamy większe możliwości graficzne, język graficzny, komputery, programy komputerowe, to na bazie tego jest dodatkowy sposób, tak? A ludzie to lubią, no. Są już głosy, że to zubaża język, że potem się ludziom nie chce rozmawiać. Nie, nie, bez przesady, to tak, tak to nie. A nawet gdyby, to znowu chodzi nie o nieużywanie czegoś, albo traktowanie wyłącznie jak zagrożenie, tylko jak ze wszystkim. Proporcje, jeżeli ktoś by używał, co sobie nie wyobrażam, no ale powiedzmy, wyłącznie lub prawie wyłącznie emotek, no to można by się było martwić. Ale na ogół większość z nas wymiennie używa lub nawet wyopowiada i tak, ale doda jeszcze, żeby było weselej, bo emotki też poprawiają nastrój. Więc używać, ale z umiarem.
Mówiła pani Dorota Kaczmarkowska, nasz gość, pani psycholog, a za chwilę zaprosimy was jeszcze do jednego miejsca. Dziś w programie dużo mówiliśmy o emocjach. Ja chcę was zaprosić do takiego miejsca, w którym na pewno możecie mieć dużo pozytywnych emocji. Z drugiej strony może możecie też rozładować pewne emocje. Na pewno jest to też miejsce, które jest bardzo kreatywne, a to jest rezerwat dzikich dzieci.
Jest to plac, na którym można w sumie to spełniać się jako architekt i jako inżynier. Można budować różne rzeczy, bawić się, domki. Nawet jeden z dzieci wybudował statek. Ja tu chodzę około 4-3 lata. No i jest to takie miejsce, gdzie się raz przyszło, no to drugi raz, trzeci, czwarty, to już się chce od razu chodzić, już się jest w tej takiej elicie, można to powiedzieć. Każdy się tutaj zna praktycznie, jak się jest dłużej. Playworkerów na przykład wszystkich znam.
Playworkerzy to są takie osoby, które na przykład chodzą, pilnują i nam pomagają budować różne rzeczy. I na przykład dbają, ktoś się skaleczy, tam nie wiem, coś pomogą zrobić, czy tam, no mówią w ogóle, czy lepiej na przykład położyć deskę tak, czy tak, żeby się coś było lepiej, trzymało się i żeby się nie zawaliło.
Czyli tak, po pierwsze pomagają wam w konstrukcjach, takich, które wydają się troszeczkę bardziej trudne, ale też dbają o wasze bezpieczeństwo, zgadza się?
Tak. Najbardziej mi się w tym miejscu podoba, że się buduje. Dużo jest fajnych osób tutaj w tym miejscu.
Tutaj spotykamy dzieci pomysłowe, kreatywne.
Ja z właśnie kolegą robimy taki domek. No i chodzi o to, że na początku się idzie się po deski, różne tam materiały, a później i najważniejszą w ogóle rzeczą, muszę mieć wkrętarkę. Trzeba wcześniej przyjść, wkrętarkę trzeba tak pilnować.
Każdy chce wkrętarkę.
Tak. Najważniejsza jest.
Na co dzień jest około 30-40 dzieci, bo 40 to maks, ale dużo tu osób przychodzi. Wieża ta stoi od 2019 roku, budowaliśmy ją w około 6 osób, ma ona trzy piętra, gdzie się składa z huśtawki, połączonego domku na drzewie, bo to jest taki domek na drzewie. I jeszcze ma wieżę obserwacyjną i tam jest huśtawka, na której zawsze robimy jakieś dziwne rzeczy. Już lepiej, żeby pani nie wiedziała, co. No i tak to cały dzień tam się spędza. I jest jeszcze statek wybudowany przez Maćka w roku też około 19-20.
Warto tu przychodzić, ponieważ można spełniać się i budować to, na co się ma ochotę. I jak na przykład rodzice mówią przy jakimś remoncie, że nie dotykaj tego, jesteś za mały, nie możesz malować jeszcze, to przychodzimy i możemy własne budowle pomalować i zbudować sami.
Mi się bardzo podoba, że jest tak duży teren, że można tutaj sobie pójść, tutaj sobie pójść, tam sobie zbudować, że nie jest, że na przykład taki plan tam wszędzie nawalony tych budowli, tylko można sobie tam łąkę coś budować, tutaj właśnie jest domek, tam jest, tutaj jest bajoro, tam są jeszcze, tam jest plac. Bardzo duży teren, gdzie można coś zbudować. A jak jest duży teren, to jest też możliwości do różnych rzeczy, na przykład chowanego, trzeba jakieś miejsce zaklepać, coś w tym stylu.
Więcej informacji o tym, jak działa rezerwat dzikich dzieci na stronie Centrum Kultury w Lublinie. Dziś już kończymy program, zapraszamy Was jeszcze na bajkę, ta już za chwilę na naszej antenie. Paulina Superczyńska, Kinga Szymanek. Życzymy Wam bardzo dobrego dnia i tygodnia. Do usłyszenia. Pa, pa.